Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie szósty odcinek audycji z cyklu Ulmowie z Markowej. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek szósty. Rodzinne szczęście.
Zanim opowiemy o zbrodni Niemców na mieszkańcach Markowej, czas zatrzymać się na chwilę na rodzinnym szczęściu, które rozpoczyna się dla rodziny Ulmów na krótko przed wybuchem wojny. Zadowoleni małżonkowie, Józef i Wiktoria, mają swoje marzenia i planują przyszłość rodziny. Cieszą się życiem, angażują się i wytrwale pracują. Nie myślą tylko o sobie, ale zakochani chcą obdarzyć szczęściem wszystkich, którzy są wokół nich. O trzech marzeniach małżonków z Markowej opowiemy w tym odcinku. Zapraszamy na spotkanie z rodziną sług Bożych Ulmów z polskiego Podkarpacia.
Cztery lata przed wybuchem wojny Józef i Wiktoria są już małżeństwem. W roku 1935 Rzeczpospolita jest wolnym krajem, który realizuje projekty i zachęca do nich swych mieszkańców. Nikt nie myśli o wojnie, choć zagrożenie na zachodzie i na wschodzie pozostaje jak najbardziej realne.
W Niemczech powstała już Trzecia Rzesza, która z ideologią Adolfa Hitlera wysuwa pretensje terytorialne wobec Polski. Natomiast na wschodnich rubieżach regularnie dochodzi do intryg sowieckich partyzantów i agitatorów, którzy usiłują zbuntować ludność Kresów Rzeczpospolitej. Próbują oni wywołać powstanie proletariatu, które doprowadziłoby do przejęcia władzy przez komunistów. Swym złowrogim spojrzeniem po mapie Europy rozgląda się Stalin, który ma w planach inwazję na zachód kontynentu. Stanowi on śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców Polski.
W roku ślubu Wiktorii i Józefa krajem wstrząsa niepokojąca wieść. Marszałek Józef Piłsudski jest śmiertelnie chory. 12 maja 1935 roku wieczorem, nazywany przez Polaków dziadkiem, wielki polski polityk i patriota umiera. Rzeczpospolitą spowija żałoba narodowa, a pogrzeb męża stanu staje się demonstracją jedności narodowej. Wieści o wydarzeniach w Warszawie dochodzą również do Markowej.
Tymczasem zgodne i darzące się miłością małżeństwo Ulmów szybko doczekało się licznego potomstwa. W ciągu 7 lat przyszli kolejno na świat Stasia, Basia, Władzio, Franuś, Antoś, Marysia. Gdyby nie tragedia z 1944 roku, Ulmowie mieliby 7 dziecko. Wiktoria zajmowała się domem i dziećmi. Wielodzietna rodzina nie zamknęła się jednak we własnym gronie. Ósemce Ulmów nie zabrakło odwagi i poświęcenia, by przyjąć pod dach ludzi zupełnie obcych, którzy w chwili śmiertelnego zagrożenia poproszą ich o pomoc i ukrycie.
Mimo różnicy wieku, Wiktoria zgodziła się na zamąż pójście za znanego, choć ubożuchnego w morgi gospodarza, obdarzonego za to niezliczoną ilością talentów. Odkryła w nim nie tylko miłośnika roli i techniki pszczół i jedwabników, jabłoni i sadów, ale również kochającego męża i miłośnika życia. Razem będą cieszyć się triumfem życia i z Bożym błogosławieństwem przyjmą wszystko, czym ich Ojciec Niebieski obdarzy. A z Jego hojnej ręki otrzymają wiele łask, w tym te największe. 7 dzieci, w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców. Nieznana jest płeć ich 7. dziecka urodzonego przez Wiktorię w czasie egzekucji 24 marca 1944 roku. Świadkowie tej hitlerowskiej zbrodni na Polakach z Markowej nie zapamiętali płci, dlatego nie można ustalić, kim był najmłodszy z rodziny Ulmów.
Już w rok po ślubie Wiktoria oczekuje pierwszego z siedmiorga dzieci, jakimi Bóg obdarzy rodziców. To z pewnością dla nich chwile pełne szczęścia i oczekiwania. Młodemu małżeństwu pomagają krewni i znajomi. By przyjąć powiększającą się rodzinę, konieczny jest nowy dom. To pierwsze marzenie Wiktorii i Józefa. Gospodarze decydują się na budowę niewielkiego drewnianego domu ze strychem. Na jego miejsce wybierają skraj wsi. Nie wiemy, kiedy rodzina wprowadziła się do niego. W każdym razie mieszka już w nim przed wybuchem wojny. Potem zdecydowano, że ma to być tylko prowizoryczna siedziba rodziny przed wyruszeniem w poszukiwanie lepszej przyszłości na kresach Rzeczpospolitej.
Nieistniejący już dziś niewielki dom ulmów w Markowej stał na uboczu. Otoczony był ogrodem pełnym kwiatów i drzew owocowych. Z jego okien roztaczał się rozległy widok na okolice. Widać było drogę prowadzącą przez wieś. Gospodarz szybko zatroszczył się, by otoczenie domu było wypełnione pachnącymi drzewami owocowymi, które miały wykarmić powiększającą się rodzinę i stanowić miejsce zabaw najmłodszych. Budowa domu dla rodziny była pierwszym ze spełnionych marzeń Wiktorii i Józefa.
Drugim z kolei pragnieniem zakochanych jest przyjęcie życia. Józef do tej pory był wielkim miłośnikiem przyrody. Całe dnie spędzał wśród sadów i łąk, pszczół i jedwabników. Jednak z żoną Wiktorią sam przyjmuje drogocenny dar życia. Młodzi szybko doczekują się pierwszego dziecka. 18 lipca roku 1936 jako pierwsza przychodzi na świat Stanisława. To ona stanie się później podporą dla mamy, która troszczyć się będzie o coraz większą rodzinę. Stasia spojrzy oczami dziecka na koszmar wojny. Jej życie niemieccy zbrodniarze wojenni przerwą w czasie przygotowań do pierwszej komunii świętej.
Żandarmi poszukujący ukrywających się w Markowej Żydów rozstrzelają to niewinne dziecko, zaledwie kilka tygodni przed majowym świętem, jakim w parafii w Markowej była pierwsza komunia. Dodajmy jedynie, że w chwili męczeńskiej śmierci Stasia będzie mieć zaledwie 8 lat. Razem z rodzicami, rodzeństwem i ósemką ukrywanych Żydów z rodziny Szalów i Goldmanów zapłaci najwyższą cenę za dobroć i poświęcenie rodziców.
Arcybiskup Józef Michalik od lat jest badaczem fenomenu świętości rodziny ulmów. Metropolita Przemyski podkreśla, że w ich małżeństwie dochodzi do otwarcia się na życie. A po drugie, warte zauważenia jest wzajemne aż do końca podtrzymywanie się małżonków w niezwykle trudnych decyzjach życiowych, jakie podjęli. W jego przekonaniu para z Markowej daje tym świadectwo chrześcijańskiej siły objawiającej się w sakramencie małżeństwa.
Sądzę, że też ważną jest rzeczą, żeby popatrzeć na ten proces rozwoju, który był przed wojną, w którym uczestniczyli ulmowie. On nie był młodym człowiekiem, jak się ożenił, ale później jednak otworzył się na życie, kochał dziecko, kochał tę żonę bardzo i to mu pomagało też żyć i nawet podejmować trudne decyzje. Więc wbrew pozorom właśnie tego rodzaju sytuacja rodziny wielodzietnej, kochającej żony, która go podtrzymuje, która jest jedno z nim, pomaga podejmować trudne decyzje i wytrwać w nich aż do końca. To już oni zahaczyli o heroizm miłości bliźniego. Przecież to męczeństwo nie jest męczeństwem w sensie takim, że wypieram się krzyża wiary, ale tego, co mi wiara nakazuje, to jest święty Maksymilian Kolbe, który oddaje życie za drugiego człowieka. Właśnie to są ci ludzie męczennicy miłości bliźniego, po prostu trzeba powiedzieć.
Dla przewodniczącego Episkopatu Polski męczeństwo miłości rodziny ulmów jest swego rodzaju zaproszeniem do rachunku sumienia dla współczesnych rodzin katolickich. W jego przekonaniu będzie on niezwykle twórczy, gdy rozważy się ich pozytywny przykład.
Wydaje mi się, że nie trzeba się bać tego rodzaju wzorców wychowawczych i tego rodzaju właśnie rachunku sumienia, który przy okazji takiego wydarzenia sam się nasuwa i który będzie zawsze twórczy, żeby się odwoływać do sumienia.
Los katolików z Markowej to również dowód na to, że miłość nie kalkuluje i nie szuka własnego szczęścia, ale otwiera się z zaufaniem na nowe życie. Przed wojną Ulmowie są zwykłymi gospodarzami wiejskimi i to bardzo ubogimi. Nie mają majątku, by zabezpieczyć przychodzące na świat dzieci. Za to z wiarą i zaufaniem Bogu, a zarazem z ludzką odwagą powiększają rodzinę nawet wtedy, gdy Rzeczpospolita doznaje chwil wojennej grozy. Ich doświadczeniem jest przeżywanie chrześcijańskiej nadziei i miłości mimo przerażających okoliczności zewnętrznych. Małżonkowie nie oczekują, by okoliczności trudnego wiejskiego życia zmieniły się na lepsze, ale konfrontują się z nim i akceptują to, co ciężkie, starając się tym żyć, przyjmując to jako pewne życiowe zadanie.
Metropolita Przemyski widzi w przykładzie rodziny Ulmów wzór ofiarnej i ufnej miłości małżonków aż do śmierci. Z drugiej strony arcybiskup Michalik zauważa, że we współczesnej Polsce mamy do czynienia z umieraniem miłości małżeńskiej, czego przyczyną jest egoizm i zamknięcie się na życie.
Niestety Polska stoi też w tym ogonku przyrostu naturalnego, wymiera. Wiemy dobrze, że żeby społeczeństwo, naród mógł się odradzać, na jedną rodzinę musi przypadać ponad dwie osoby, dwoje dzieci, przynajmniej dwa i jedna dziesiąta liczą. W Polsce jest 1,2 przypada. Jesteśmy na samym końcu. Myślę, że dla mnie to jest proste. Nie chcę sferować jakichś sądów mocnych, bo nigdy nie dość mocne one będą. Umiera miłość. Umiera miłość, umiera zaufanie do męża, do żony. Umiera ofiarna miłość, chęć wytrwania. Umiera przekonanie o tym, że warto rozwijać miłość między dwojgiem małżonków aż po śmierć. I wydaje mi się, że właśnie ta niepewność, ten brak zaufania, ten egoizm trochę.
Ulmowie są również przykładem miłości ofiarnej. Ich wzajemna miłość otwiera na życie i przyjmowanie potomstwa, jest przekonany arcybiskup Michalik. To pewien wzorzec w II Rzeczpospolitej całkiem powszechny i naturalny. Wówczas, mimo biedy Polski porozbiorowej, rodziny były wielodzietne i wielopokoleniowe. Teraz zaś przewodniczący Episkopatu Polski dostrzega coraz powszechniejszą, fałszywą koncepcję miłości dziecka, szalenie niebezpieczną dla życia rodzinnego. Ujmuje to bardzo trafnie, opisując współczesnego jedynaka, obsypywanego prezentami, ale pozbawionego miłości. Rodzice nie uczą go miłości, której sami dać nie potrafią, ani też nie wskazują mu jako wzorca gotowości do ofiary.
Potem cały rytm życia społecznego, fałszywa koncepcja miłości dziecka. Dzisiaj myśli się o dziecku, że będziemy je kochać, dawać dowód miłości, jeśli zapewnimy mu 4 języki, jeśli będzie grało na pianinie, ewentualnie na skrzypcach i pływało w basenie, jeśli będzie miało najnowocześniejszy komputer, szereg zabawek na każdy dzień odmiennych i jeszcze mieszkanie kupione już kiedyś. Z tej sytuacji nie pozostaje inna droga, jak tylko jedno dziecko z wielopiętrowym imieniem, zamiast tej miłości twórczej, odradzającej się miłości, otwierającej się na kolejne życie. I myślę, że to jest wielka tendencja, która idzie z laicyzmu, z sekularyzmu, tego zimnego wyliczenia, która czyni ludzi coraz bardziej zamkniętymi w sobie i coraz bardziej nieszczęśliwymi. Warto o tym i trzeba mówić, zachęcać, pokazywać te rodziny właśnie wielodzietne. Nie bać się też nazwania rzeczy po imieniu. I przez miłość, przez pozytywne przykłady tej miłości rodzinnej, wzajemnej, pokazywać, że takie życie jest wartościowsze, piękniejsze.
Polski hierarcha zauważa, że przykład miłości ofiarnej rodziny Ulmów jest pewnym drogowskazem i lekarstwem na choroby trapiące współczesną rodzinę. W jego przekonaniu powinno się ukazywać pozytywne przykłady życia miłością, by obnażyć jej karykatury lansowane w mediach. Niebezpieczeństwem fałszywej koncepcji miłości jest doświadczenie pustki, której przyczyną jest zamknięcie się na miłość pochodzącą od Boga.
Sądzę, że pozytywne przykłady działają zawsze, pociągają. Pokazanie, że u kresu takiej koncepcji jest pustka najczęściej, bo przyjdzie zmęczenie, przyjdzie wyczerpanie pewnych ludzkich możliwości. Człowiek jest powołany do tego, żeby sięgał po nieskończoność. Także w wymaganiu wobec siebie, od siebie samego. Człowiek musi zahaczyć się o nieskończoność, o transcendencję, o Boga. Jeśli człowiek nie przekroczy sam siebie, nie uchwyci się tej mocnej ręki Bożej, wtedy pozostanie ograbiony z tego, co wydawało mu się, że jest bardzo ważne.
Drugim sposobem pomocy współczesnemu człowiekowi, który nie potrafi kochać, jest wspieranie go w otwarciu się na drugiego człowieka oraz uczenie go ofiarności, podkreśla metropolita Przemyski. W jego przekonaniu szkołą miłości społecznej są katolickie ruchy i stowarzyszenia działające przy parafiach. Doświadczenie miłości ofiarnej, w nich przeżywane, prowadzi do zbliżenia się do Boga, który jest bezinteresowną miłością.
Wydaje mi się, że trzeba ludziom pokazywać możliwości, które tkwią w nich, ale właśnie w tej ofierze, w tym otwieraniu się na drugiego człowieka. Są ruchy, są wspólnoty, jest domowy kościół, są ekipy Notre Dame, jest wiele tych możliwości obudzenia tego sumienia społecznego, które się otwiera na drugiego człowieka, które nie zamyka się. Miłość może się rozwijać i powinna się rozwijać aż w nieskończoność. I właśnie przez ofiarną, wierną miłość, czystą miłość, zbliżamy się do Pana Boga. I to jest ta droga, to nie jest teoria, to jest wewnętrzne przekonanie, które płynęło przez cały pontyfikat z ust Jana Pawła II, które z uporem geniusza powtarza Benedykt XVI w nowej formie. To jest właśnie ta pulsująca Ewangelia.
Współczesnych młodych, spragnionych miłości w społeczeństwie konsumpcyjnym i poszukujących wygód, skoncentrowanych na sobie singli, ulmowie uczą jeszcze czegoś więcej. W przekonaniu arcybiskupa Michalika uczą młodych Polaków ryzyka związanego z wyborem małżonka. Wielu młodych niepotrzebnie zadręcza się pytaniem, czy moje małżeństwo przetrwa, czy na pewno wiąże się z odpowiednią osobą.
Czy wszystkie będą udane? No, też trzeba tworzyć atmosferę. W chorym społeczeństwie jest trudno być zdrowej rodzinie, istnieć i ideały moralne promować. Trzeba uzdrawiać wszystko, nie można się zamknąć na cokolwiek. Trzeba pomagać uzdrawiać i etykę społeczną, moralną wizję w codzienności życia, ale jednocześnie trzeba mówić o tych ważnych problemach, które widzimy.
Na zakończenie warto dodać, że Wiktoria Ulma jest pewnym symbolem bohaterstwa matki, która przyjmuje kolejne dziecko, zauważa metropolita Przemyski.
Sądzę, że tak. Też warto powiedzieć, że jest wiele takich rodzin, także dzisiaj w Polsce, że trzeba je odszukać, trzeba zauważyć to bohaterstwo matek, które nie boją się kolejnego dziecka, które przyjmują kolejne dziecko, wychowują. I tego rodzaju przykłady są potrzebne. Trzeba przełamać tę opinię, że się wstydzi matka, ojciec 7., 8. dziecka. Ja mam wiele przykładów, jestem bardzo zbudowany wieloma przykładami dzisiaj rodzin wielodzietnych, które patrzą na to życie realnie, ale nie boją się tego spojrzenia takiego naprzód, że właśnie to jest inwestycja najwłaściwsza.
Za tydzień powiemy o trzecim marzeniu rodziny Ulmów, przeprowadzce z Podkarpacia na Kresy Rzeczpospolitej. Rodzinne szczęście rodziny rolnika z Markowej przerywa jednak niesłychana zbrodnia na Polakach i Żydach. Jak do tego dochodzi i kto przyczynił się do wydania kryjówki w Markowej, opowiemy w kolejnym odcinku.
Wysłuchali Państwo 6. audycji z cyklu Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.